Dzień dobry, Paweł Orlikowski. Zapraszam na dzisiejszy podcast. Jest ze mną Justyna Rymkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej Procter & Gamble w Europie Centralnej. Cześć.
Dzień dobry, cześć.
Justyna, spotykamy się, by porozmawiać o innowacjach, o nowych trendach w poszukiwaniu innowacji lub tych innowacji wdrażaniu w życie. No, ale też o czymś, co jest bardzo ważne, o roli nauki w kontekście wdrażania innowacji i wpuszczania ich na rynek. Wy jesteście trochę kreatorami, trochę przecieracie szlaki, o tym wszystkim chciałbym dziś z tobą porozmawiać oraz o, słyszą państwo, tak, to jest dźwięk kartonu. To jest jedna z takich innowacji, bardzo fajnych, bardzo dobrych do polecenia, by od plastiku odchodzić, by być fajnym, zrównoważonym, ekologicznym, ale też mieć pewność, że produkty są skuteczne i dobrej jakości. No to Justyna, zacznijmy od tych innowacji. Jesteśmy w takim punkcie świata, planety, rozumienia naszego świata, rozumienia i samoświadomości, w którym szukamy zrównoważenia, zarówno w kwestii, nie wiem, mentalnej, zawodowej, jak i tej w życiu prywatnym. A innowacje w waszej firmie, co to znaczy dla was jako korporacji?
Właśnie, no, dla nas to innowacje to jest po prostu poszukiwanie takich nowych sposobów na rozwiązywanie codziennych problemów, tak? Więc można mówić, że to są codzienne problemy czy wyzwania, my na to mówimy takie jobs to be done, ładnie to po angielsku brzmi, ale tak naprawdę no, to chodzi o to, że to są zadania, które stawia przed nami rzeczywistość. Więc,
to w codzienności też mówimy, że robota, którą trzeba wykonać.
Tak, robota, którą trzeba wykonać i my te roboty wykonujemy poprzez właśnie produkty, tak? które dostarczamy do domów naszych konsumentów. Bo tak naprawdę no to one są powoływane do tego, żeby tę robotę wykonać. No więc żeby dom był czysty, żeby naczynia były też czyste, żeby można było mieć piękne włosy, żeby można było być na gładko ogolonym. Tak patrzę w twoim kierunku. Więc tak rozumiemy te innowacje, rozumiemy właśnie jakby to takie szukanie tych nowych sposobów na rozwiązywanie, na podejmowanie takich wyzwań, na rozwiązywanie tych problemów, na wykonywanie tej roboty, jak to dobrze ująłeś. Bo wierzymy to, że jeśli to wykonamy, no to jeśli to zrealizujemy, no to ta codzienność naszych użytkowników po prostu będzie trochę lepsza.
Na temat staramy się nie tylko mówić na temat, ale też z ludźmi, którzy na temat sporo wiedzą. No, doświadczenie korporacyjne, nie twoje, bo nie masz 200 lat, ale korporacja ma, firma. No więc to jest duże doświadczenie, z którego na pewno można czerpać, też pewnie szereg badań, doświadczeń. No ale mówimy, ty sama nie boisz się używania słowa problem i jego rozwiązanie i tego właśnie jobs to be done. 200 lat doświadczeń to jest coś, co znaczy dla was w firmie, czy w ogóle tak przechodzicie lekko obok tego, że no 200 lat.
No my w tym 200-letnim dorobku to mamy naprawdę sporo takich innowacji, które no odmieniły tę codzienność ludzi. Bo nie wiem, czy wiesz, ale pieluszka Pampers to jest pierwsza jednorazowa pieluszka, która została wprowadzona w latach 60., tak? Pierwsza pasta z fluorem, wówczas Crest, no w Polsce to występuje pod inną nazwą, Blendamed. Maszynka do golenia dla kobiet, to też są jakby takie produkty, które my wprowadziliśmy jako pierwsi, które były taką innowacją wtedy na miarę swoich czasów. No ale służą tym konsumentom do dzisiaj. My cały czas próbujemy, staramy się, żeby te produkty usprawniać. No a zaczynamy, jak zaczynamy? Od początku, czyli od tego, żeby właściwie zrozumieć te potrzeby naszych użytkowników jak najlepiej, bardzo dogłębnie, wykorzystując do tego różnego rodzaju badania, żeby zrozumieć, jakie są ich oczekiwania, jakie są ich marzenia i no jak najlepiej możemy na nie odpowiedzieć różnymi rozwiązaniami.
No właśnie, różne rozwiązania. I teraz tak, bo my nawet jak rozmawialiśmy sobie jeszcze przed nagraniem, to ja rzuciłem takie hasło, bo oczywiście temat sztucznej inteligencji AI jest bardzo popularny, dobrze, zaczyna się o tym mówić, zaczyna mówić się o jakichś regulacjach, ale jakbyśmy sobie pobawili się trochę w futurologów i wyszli w przód o 50, 100, 150, 200 lat, może drugie tyle właśnie, co ma 5G, to jest jedna stała, która będzie nam towarzyszyła, to znaczy nadal w swoich mieszkaniach, w swoim życiu ciuchy trzeba będzie prać, naczynia trzeba będzie myć, włosy trzeba będzie myć, zęby również i sztuczna inteligencja tego nie załatwi. Co czasami właśnie, tak.
No ale to nie znaczy, że ją można pominąć, prawda? Znaczy, bo żyjemy w takich czasach, że jakby wykorzystanie nowych technologii no jest jakby wpisane w proces innowacji. My również te nowe technologie wykorzystujemy, tak? Jeżeli tutaj wspominałam o tym zrozumieniu konsumenta i to, co jakby nas wyróżnia. My również te nowe technologie wykorzystujemy na przykład w tym obszarze, bo oczywiście, żeby poznać dokładnie tego, co nasz użytkownik oczekuje i czego pragnie, to musimy się w te potrzeby zagłębić. I pewnie, że robimy to też w tradycyjny sposób, na przykład w takich relacjach, nie wiem, wizyty domowe, fokus grupy i tak dalej. Ale też zaczęliśmy testować takie rozwiązania, które my nazywamy Connected Home, czyli to jest też wyposażenie gospodarstw domowych w takie czujniki, które dostarczają nam dane, na podstawie których jesteśmy w stanie na przykład rozpoznać pewne wzorce zachowań, wzorce w korzystaniu z danych produktów, wykonywania pewnych czynności i tak dalej.
A to ciekawe, to zostańmy chwilę przy tych czujnikach. Czemu one służą? Co pokazują? Między innymi coś możemy zdradzić więcej?
To służy do tego, żeby zebrać jak najwięcej danych, które pozwolą nam lepiej zrozumieć pewne zachowania i konsumentów i na nie jeszcze lepiej zareagować. Czyli na przykład, nie wiem, jak przyjrzymy się procesowi prania czy zmywania, tak? No to jest, to dzięki takiemu działaniu możemy się dowiedzieć na przykład, ile wody zużywamy, jak często pierzemy, w jakich temperaturach i tak dalej. Także
takie porównanie też, jak rozumiem, że czujnik taki mógłby wskazać, ile wody spływa w zlewie, ile w zmywarce, a ile pranie ręczne, a ile w pralce, to rozumiem, że też jest ewentualnie wskaźnik jakiś na to, gdzie szukać oszczędności, tego, czego potrzebujemy. Woda też jest szalenie istotne.
Gdzie szukać tych oszczędności, to jest jedno, ale tak jakby gdzie, co zrobić, żeby na przykład nie wiem, formuła danego produktu, sposób, w jaki konsument może z niego korzystać, po prostu były jeszcze łatwiejsze i lepsze.
Jak rozmawiamy o tych trendach, no to często jest tak, szczególnie im bardziej świadomy konsument, użytkownik, jak też powiedziałaś o użytkownikach waszych produktów, no to poszukuje z jednej strony produktów, które będą wpisane w troskę o środowisko, które będą ekologiczne, no ale chodzi też o to, żeby to no było skuteczne, no bo możemy sobie dużo mówić o kwestiach ekologii, ale chcemy chodzić w fajnie pachnących ciuchach, mieć świeże włosy, świeży oddech. To też jest bardzo ważne.
Znaczy w ogóle troska o środowisko to wciąż jest wśród naszych konsumentów tematem bardzo, bardzo ważnym. Tak? No mówi się o tym, że tam pandemia pewne zachowania nim skorygowała, ale to wciąż jest to temat, który nam zaprząta głowy i dążymy jednak do tego, żeby no, żyć no, w taki sposób, żeby móc tę troskę o środowisko wyrażać. Tak? No i oczywiście no, my jako producent takich produktów codziennego użytku, które trafiają do miliardów domów, tak. No, żebyśmy też jakby na to odpowiadali, tak? I dostarczali takie rozwiązania, no, które pomogą tę troskę realizować, no ale jednocześnie, tak jak powiedziałeś, muszą te produkty być skuteczne, albo wykazywać się wręcz najwyższą skutecznością, być komfortowe w użycie, czyli no spełniać, jakby realizować najlepiej te zadania, do których zostały powołane, prawda? Mhm. Posługujemy się na przykład taką analizą, którą my nazywamy Life Cycle Assessment, LCA w skrócie, czyli taka analiza cyklu życia produktu.
Tak.
Do czego ona służy? Ona przede wszystkim służy do tego, żebyśmy mogli dowiedzieć się, na jaki jest ten ślad węglowy, który wytwarzany jest w każdym etapie powstawania tego produktu, tak? Od momentu, kiedy pozyskujemy surowce, poprzez jakby cały proces produkcyjny, opakowanie, fazę użytkowania, no i później utylizację, prawda?
Tak.
I teraz jak już mówimy na przykład o tych produktach do prania w szczególności, to ta analiza na przykład mówi nam, że około 60% to stanowi ten etap użytkowania produktu, tak? Czyli tak jak, czyli największa ilość CO2 jest emitowana wtedy, kiedy my używamy w domu tych produktów. Zapytam cię przy okazji, w jakiej temperaturze pierzesz?
Bardzo różnej, zależy od ubrań, ale podejrzewam, że jakiegoś takiego głupiego przyzwyczajenia te 40 stopni pewnie się pojawiają tak, najczęściej.
I tak wciąż wiele osób tę czynność prania w tej temperaturze wykonuje. Natomiast z naszych badań wynika, że jeśli obniżymy temperaturę prania do 30 stopni, to oszczędność, znaczy to znacznie zredukujemy emisję CO2, bo chyba nawet aż o 35%, ale do tego musimy dostosować nasze formuły. I tu jest też odpowiedź na twoje pytanie, jak my to robimy. No więc jakby opracowujemy nasze formuły w taki sposób, aby produkt, który oferujemy, zapewniał najwyższą skuteczność, czyli spełnia to zadanie, nie wiem, wyeliminowania plam i czystości ubrań, także w 30 stopniach.
Bo czasami to jest taki problem mentalny, prawda? Ja też już mam pralkę sprzężoną ze smartfonem, jestem w stanie ją programować w jakimś sensie przez AI, no bo tak to też trochę funkcjonuje, wiele rzeczy jest w stanie wykryć w ten sposób, dostosować, powiedzieć, podpowiedzieć. No ale oczywiście mentalnie czasami jest takie wrażenie, że jak to jest 40 stopni, to będzie lepiej wyprane niż w 30. A tu przekonujecie chociażby na przykład w tym produkcie, który mam teraz w ręku, że można prać w chłodniejszej temperaturze i zaoszczędzić właśnie emisję dwutlenku węgla.
W chłodniejszej temperaturze i w krótkich cyklach, tak? No bo to jeszcze dochodzi do tego fakt, że im krótszy cykl, to jeszcze oprócz tego to zużywamy mniej wody. Jeżeli zużywamy mniej wody, potrzebujemy do jej podgrzania mniej energii. Jeśli jest mniej energii, to jest mniej CO2. No i też oczywiście jakaś tam też oszczędność, która płynie z tytułu mniejszego zużycia tej energii, prawda?
No więc tak, ja już się trochę tym wcześniej pobawiłem, bo w miejscu nie usiedzę i fajnie klika, ale poza tym, że fajnie klika, no i też jest takie całkiem przyjemne. O zawartości dużo powiedzieliśmy. Można prać w niższych temperaturach, zaoszczędzić planety, no właściwie, bo niższa emisja dwutlenku węgla. A o samym opakowaniu, co byś powiedziała?
To jest pierwsze opakowanie naszych produktów do prania, które jest właśnie w kartonie. Znaczy zastąpiliśmy opakowanie plastikowe opakowaniem kartonowym. Co było pewnym wyzwaniem, zresztą prace nad tym, nad tą formą trwały kilka lat, zostały poprzedzone dużą ilością badań, bo no, to jest detergent, więc musieliśmy znaleźć taki materiał, taki karton, który na przykład sprawił, że produkt, który się w nim znajduje, jest odpowiednio zabezpieczony na przykład przed wilgocią.
No tak, bo nikt by nie chciał takiego kartonu przywieźć do domu i zobaczyć, że kapsułki się już rozpuściły. No
z pewnością by tego nie chciał, tak? Jest to karton, który już jest w ogóle z recyklingu, tam w 70%. jest kartonu certyfikowanego przez Forest Stewardship Council, a jeszcze oprócz tego, to jest, przejdę teraz do tego kliku, o którym wspominałeś.
Przed dziećmi, tak?
I to również jakby zabezpiecza przed dziećmi, bo jedną ręką można ten produkt otworzyć, ale
trzeba
małe
kliknąć,
rączki tak. Tego produktu nie otworzą. No i jest to też ułatwienie dla osób w ogóle, które mają problem ze zręcznością. Czasami, nie wiem, mogą to być osoby starsze, gdzie wiemy, że na przykład te opakowania plastikowe były czasami trudne.
Ale ja
trudne.
Nie jestem jeszcze starszy, a czasami z plastikowymi, żeby to otworzyć, to też nie było najłatwiej. Generalnie taki karton się dobrze otwiera.
Tak, cieszymy się, że teraz będziesz mógł dużo szybciej dostać się do swoich ulubionych kapsułek. Więc stąd jest właśnie ten takie rozwiązanie. Więc mamy tutaj alternatywę dla plastiku właśnie w postaci kartonu, także tutaj w innych produktach.
No właśnie, no bo jest tutaj jeszcze
maszynek Gillette.
Nie dość, że bardzo ładny, bo pomarańczowy kolor, prawie że na tematowy, ale już nie żartując, no to mogę to otworzyć?
Bardzo proszę.
Dobra, no to sprawdzamy. O, no to szybko poszło. Bardzo fajnie, bo już widzę, że też tacka jest ekologiczna. No fajnie. Ja korzystam akurat z tych właśnie maszynek. Wspomagam się, bo głównie elektryczną, ale czasami lepiej się jest właśnie przejechać taką maszynką. No fajnie, fajnie to wygląda.
Jest to kolejny przykład naszych rozwiązań właśnie w dziedzinie opakowań, gdzie mamy do czynienia no z innym materiałem, czyli właśnie z kartonem, no, który również jest z recyklingu. Tacka właśnie to, w której umieszczona jest maszynka, jest prawie w 100% z recyklingu.
Okej. Bardzo fajnie to wygląda. No ale nie oszukujmy się, to nie jest tak, że z plastiku możemy zrezygnować całkowicie. Są też takie produkty, które no wciąż na plastiku muszą być oparte. Już wspominałaś, że najlepiej takim, który by nie był wytwarzany, czyli z recyklingu. To jest, rozumiem, droga, by korzystać wciąż z plastiku, ale jeśli już, to z recyklingu.
Jednym z naszych działań, które podejmujemy w kwestiach redukcji plastiku w naszych opakowaniach, jest korzystanie z plastiku z recyklingu.
To jest na pewno dobre, że możemy trochę pomóc środowisku. Mimo że oczywiście trzeba też myśleć o komforcie korzystania, no bo jednak jako świadomy użytkownik też ważny jest dla mnie. Zawsze tak prywatnie wolę spojrzeć na wszystkie rzeczy i komfort korzystania i to, żeby też to funkcjonowało jak należy. To jest może nie nadrzędne, ale współrzędne, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe. To zauważacie, rozumiem, w swoich działaniach też.
Tak, no tak jak wspominałam tutaj też w trakcie naszej rozmowy, naszym zadaniem jest to, żeby właśnie dostarczać takie produkty, które ułatwiają takie wybory, tak? Czyli nie ma kompromisu pomiędzy doskonałym produktem o świetnej skuteczności, a troską o środowisko, tylko jest to ze sobą połączone.
Trochę już kilkanaście minut pewnie rozmawiamy o tych opakowaniach, nauce, nowych technologiach, innowacjach, o spojrzeniu na nowe potrzeby konsumentów, ale też o tym job to be done, robocie, którą trzeba wykonać. Więc jakbyśmy mogli podsumować naszą rozmowę, jaką klamrą moglibyśmy spiąć to, o czym tu wszystkim dziś rozmawialiśmy?
Wrócę może do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli jak w ogóle my postrzegamy rolę innowacji, czyli naszym zadaniem jest to, żeby wciąż poszukiwać tych nowych sposobów na rozwiązywanie codziennych problemów, właśnie dostarczać te produkty, które mają te takie zadania do wykonania po to, żeby właśnie ta rzeczywistość czy ta codzienność naszych konsumentów była lepsza i jednocześnie, aby mogli oni realizować i wyrażać tę swoją troskę o środowisko. Więc mam nadzieję, że to czynimy, dostarczamy im produkty, których wykorzystujemy i materiały z recyklingu i które pozwalają im na przykład zapobiegać zmianom klimatycznym, są skuteczne w 30 stopniach, a więc mogą oni również się przyczynić dzięki zmianom swoich nawyków do tego, żeby po prostu stan trochę, naszego środowiska był lepszy.
Trochę pomóc naszej planecie. No to przyłączam się do tego. Ja po tej rozmowie zostaję z taką właśnie myślą, że można mieć produkty, które dobrze działają, ale też wspomagają planetę, bo możemy ignorować pewne kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, ale one są faktem. A jeśli możemy w tych naszych drobnych, codziennych momentach przyczyniać się do tego, by choć trochę to poprawiać, a przy czym żyć normalnie, funkcjonować i nie tracić niczego, nie godzić się na jakieś kompromisy, tylko mieć możliwość korzystania z takich produktów, które lubimy, które działają, są skuteczne i je lubimy, a przy okazji poprawiać jakość naszego życia na pokolenia, to ja jestem za jak najbardziej i bardzo dziękuję za takie spojrzenie i za takie działanie. Justyna Rymkiewicz, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej P&G w Europie Centralnej, była moim gościem. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję Państwu.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego i wszystkiego ekologicznego.